Storybox przedstawia Lew Tołstoj, Wojna i pokój. Czyta Marcin Popczyński. I cóż, książę? Wszak przepowiadałam, to nieprawdaż? Genua i Lucca przeszły w posiadanie rodziny Buonapartego. Teraz więc oświadczam stanowczo, że przestanę uważać księcia za mego przyjaciela, za mego najwierniejszego niewolnika, jak utrzymujesz, jeżeli będziesz dłużej upierał się i nie uznawał potrzeby wypowiedzenia wojny. Jeżeli ośmielisz się bronić jeszcze i przeczyć okropnościom i okrucieństwom popełnianym przez tego antychrysta. Bo jestem najmocniej przekonana, że to jest antychryst we własnej osobie. No, tymczasem witam cię, drogi książę. Widzę, że ci napędziłam strachu. Usiądź tu koło mnie i pogawędźmy. Tymi słowami przemawiała po francusku w lipcu 1805 roku Anna Pawłowna Scherer, dama dworu carowej Marii Fiodorowny, która należała nawet do najściślejszego kółka, do najbardziej zaufanych jej carskiej mości. Przyjmowała zaś księcia Wasilija, osobistość poważną, sztywną, bawiącą się w męża stanu, który tym razem przybył pierwszy z pomiędzy gości zaproszonych do niej na wieczór. Panna Scherer kaszlała i była mocno zachrypnięta od kilku dni. Utrzymywała, że nabawiła się grypy. Był to wówczas wyraz zupełnie nowy, wymyślony na starą jak świat chorobę, a używany tylko w dystyngowanym towarzystwie. Lokaj w używanej na dworze pąsowej liberii roznosił wcześnie z rana po całym mieście bileciki jednakowo napisane. Jeżeli książę, hrabio, nie masz przed sobą nic przyjemniejszego, a nie przestraszy cię zaś zbytnio myśl, że spędzisz cały wieczór z biedną, chorą istotą, byłabym uradowana, gdybym cię ujrzała dziś u siebie między godziną 7 a 8. Rzecz naturalna, że bileciki były zredagowane w języku francuskim. Wielki Boże, jakie wystąpienie gwałtowne, a złośliwe, odparł książę żartobliwie, niezmieszany ani niezdziwiony niezwykłym przyjęciem. Książę miał na sobie strój dworski, galowy, złotem bogato haftowany i okryty wieloma gwiazdami, jedwabne pończochy i płytkie trzewiki ze sprzączkami. Jego płaska twarz uśmiechała się wiecznie. Posługiwał się ową wytworną francuszczyzną, której w tych czasach powszechnie używano w towarzystwie wyższym. Wszak w owym czasie w Rosji arystokraci umieli nawet myśleć po francusku. Głos jego miał ton łagodny, przyciszony, a przy tym z lekkim odcieniem protekcjonalnej wyższości człowieka wpływowego, który prawie wzrósł na dworze i postarzał się w tym dostojnym otoczeniu. Zbliżył się do Anny Pawłowny, ucałował jej rękę, pochylając głowę nieco łysą, ale całą woniejącą, i usiadł rozparty wygodnie na miękkiej sofie. Przede wszystkim, moja droga przyjaciółko, uspokój moją troskę o twoje cenne zdrowie. Odezwał się tonem słodziutkim, szarmanckim, w którym jednakże przebijała się pewna lekceważąca żartobliwość i zupełna obojętność, pomimo powodzi miodowych słówek i grzeczności. Czyż mogę czuć się zdrowa fizycznie, skoro cierpię moralnie? Serce tkliwe, czyż nie krwawi teraz co chwila? Spodziewam się, żeś wybrał się do mnie, drogi książę, na cały wieczór. Nie, niestety, dziś mamy środę. Poseł angielski daje bal. Muszę się tam pokazać. Przyjedzie po mnie moja córka. Sądziłam, że odłożono zabawę na inny dzień. Wyznam szczerze, że wszystkie te wspaniałe uczty i sztuczne ognie zaczynają nudzić mnie śmiertelnie.
Gdyby przeczuli pani życzenie, z pewnością bal by odłożyli. Książę bąknął machinalnie, niby zegarek dobrze nakręcony, nie roszcząc zresztą do tego pretensji, żeby ktokolwiek jego słowa miał brać serio.